Ale 1 września ma też inne konotacje w naszym kraju. Jakby nie było, rok w rok wspominamy trudne wydarzenia sprzed 80 już lat. Z jakiegoś powodu i w zasadzie każdemu z nas wiadomego powodu te wydarzenia z roku 1939 odbiły się taką poważną cezurą na historii naszego kraju. Nie sposób mówić o historii Polski bez historii II wojny światowej, okupacji, tego, co działo się tutaj w naszym kraju. Niespełna po 20 latach wypragnionej i wymodlonej wolności w zasadzie trafiamy na dwie potęgi otoczeni z każdej strony, niemożliwe do obrony i po raz kolejny nasz kraj nie jest wolny. Po raz kolejny ludzie w naszym kraju, obywatele, mieszkańcy nie mieli swobody do tego, żeby wyznawać to, w co wierzą, nie mieli swobody do tego, żeby żyć tak, jak chcą. Byli torturowani, byli zabijani, byli prześladowani i do dziś te elementy wspominamy, ciesząc się, że to było, minęło i myślę, że mam nadzieję, że to niepobożne życzenie nie wróci. Takie trudne momenty i trudne sytuacje nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie powodują najróżniejsze postawy w nas, w ludziach. Wystawieni na tak trudne doświadczenia, nie wiemy nawet, jak się zachowamy. Mieszkańcy Polski właśnie w przededniu dosłownie okupacji tego, co przez następne kilka lat mieli przeżywać. Pewnie niektórzy by powiedzieli, że przez następne kilkadziesiąt lat tak naprawdę. Uciekali się do różnych postaw, takich, które towarzyszą w takiej sytuacji ludziom na całym świecie. Z jednej strony to może być ucieczka. Po prostu ratuj się, jeżeli możesz, jeżeli masz okazję, uciekasz jak najdalej od miejsca, które cię przeraża, które jest pełne terroru i które nie jest już bezpieczne dla ciebie i dla twojej rodziny. Ale możesz też walczyć. Są ci, którzy decydowali się na to, żeby nawet prowadzić innych w tym boju i co by nie było, walczyć z powrotem o niepodległość, o wolność, o możliwość swobodnego życia. Są tacy, którzy w tym celu przechodzili do podziemia, organizując się, zbierając innych w grupę i tworząc podziemne państwo po to, aby kiedy to już minie, z nadzieją, że to minie, to wtedy będziemy mogli odtworzyć to, co straciliśmy. Ale są i tacy, którzy decydowali się na kolaborację, bo w jakiś sposób muszę się znaleźć w tej sytuacji, a jeżeli nie mam ani siły walczyć, ale nie jestem gotowy uciekać, to po prostu muszę się znaleźć w tej sytuacji i jeżeli w jakiś sposób uznałem, że to jest najlepsze rozwiązanie, po prostu gram tak, jak wróg mi pozwala, jak chce. Tak czy siak, każdy musiał nastawić taką formułę na przetrwanie. Nie wiemy, jak byśmy się zachowali w tej sytuacji, jeżeli takiej sytuacji nie przeżyliśmy. Bardzo łatwo, kiedy oglądamy na przykład, chociaż porównanie może być niesłuszne w tym wypadku, ale kiedy oglądamy jakiś teleturniej, w którym każde kolejne odpowiedziane pytanie pozwala ci zdobyć coraz więcej pieniędzy, z pewnością miałeś takie wrażenie, że kiedy patrzysz chociażby na kilka pierwszych pytań, od razu ci się wydaje, że ten człowiek mógł się lepiej przygotować. Bo kiedy dostaje te pytania i ty patrzysz na nie, mówisz, przecież to jest proste, przecież to jest oczywiste, dlaczego on tego nie wie? W międzyczasie możesz jeszcze nawet sprawdzić na swoim smartfonie i zastanawiasz się, dlaczego on tego nie wie. Tymczasem doświadczenie człowieka, który siedzi na tym gorącym krześle, jest zupełnie inne. I prawdopodobnie gdybyśmy się tam znaleźli i my mielibyśmy te same trudności. Znajdując się w takiej sytuacji, dopiero możemy tego doświadczyć. Wiecie co? Zaryzykuję tezę, że jeżeli człowiek dzisiaj w Polsce, w Europie, ale na świecie chce żyć według Bożych praw i według Ewangelii, myślę, że może się czuć troszeczkę pod ostrzałem. Nawet nie tylko trochę pod ostrzałem, ale może nawet czasami mieć takie wrażenie, że chcąc żyć według Bożego prawa, chociażby według Pisma Świętego, według Ewangelii, wierząc w to, że Jezus Chrystus rzeczywiście jest Jego Panem i Zbawicielem i że jest Jego Mistrzem i On chce Go naśladować, może czuć, że żyje w miejscu, które jest dla Niego nieprzyjazne. Ba, niektórzy by powiedzieli, że prawdopodobnie wrogie. Myślę, że znaleźliby się spokojnie ludzie, którym, gdybym powiedział, tutaj nawet siedzący, i sam się nad tym zastanawiam, że chrześcijanin żyjąc w dzisiejszym świecie żyje troszeczkę jakby na wygnaniu, zgodzilibyście się ze mną. I pewnie mielibyście rację. Dlatego, że Pan Jezus sam nawet powiedział, że jak ja nie jestem z tego świata, wy nie jesteście z tego świata. Za tym idą pewne konsekwencje. To nie jest swego rodzaju magiczna formułka, nie chodzi o to, że jakiś promyk spadł i myśmy się pojawili. Chodzi o to, że Chrystus żyjąc w naszych sercach i zmieniając nasze życie według praw Bożego Królestwa ma absolutnie tutaj pełną świadomość i pokazuje nam to, że wobec tego, jeżeli będziecie naśladować mnie, będziecie żyć w świecie, w którym będziecie jak owce pośród wilków czasami. Nie jest dobrym, żebyśmy o tym zapominali. Zatem jeżeli tutaj usłyszysz kiedykolwiek w społeczności chrześcijańskiej Zachód zaproszenie do tego, żeby pójść za Jezusem, i jeżeli się na to zdecydujesz, to powiem ci, to jest najlepsza decyzja w twoim życiu. I dziękuję Panu Bogu, że postawił przed tobą to pytanie i że przekonał twoje serce. Ale nie będę kłamał, że to będzie życie pełne łatwizny, prostych wyborów i dostatku. Mam wrażenie, że im więcej czytam Ewangelii, tym bardziej dostrzegam, że Pan Jezus powiedział, no, weszliście na słuszną i prawdziwą drogę. Niemniej jednak musicie się spodziewać, że to nie spotka się z miłym przywitaniem. A nawet, tak jak mówiłem, z wrogością. Przecież żyjemy dzisiaj w świecie takiego, wiecie, relatywizmu moralnego i światopoglądowego. Więc nawet jeżeli nie doświadczyłeś jakichś prześladowań, które towarzyszą dzisiaj ponad 200 milionom chrześcijan na całym świecie i dzięki Bogu, że tutaj ich takich nie doświadczyłeś, to jednak gdybyś zadał sobie proste pytanie, czy siedząc z przyjaciółmi przy stole, siedząc przy biurku razem ze współpracownikami, czy siedząc w ławce razem ze swoimi kolegami i koleżankami ze szkoły, czy chociażby przy stole rodzinnym, czy możesz śmiało mówić o tym, kim Bóg dla ciebie jest, jaki jest, czy możesz śmiało głosić prawdy Ewangelii, a wszystkie twoje słowa będą traktowane i poważnie, i z rozwagą, a ty nie będziesz uważany albo za zdewociałego, albo za jakiegoś natchnionego za bardzo, albo za głupca po prostu, który wciąż jeszcze wierzy w te dyrdymały. Czy w przestrzeni publicznej możesz śmiało powiedzieć, hej, jestem wierzący, naśladuję Jezusa Chrystusa, Jezus Chrystus to mój Pan i Zbawiciel i opowiem ci, jak żyję według tego, co On mi powiedział. I nagle wszyscy gromadzą się wokół ciebie i mówią, chętnie z tobą podebatujemy o tym. Jak ciekawe słowa powiedziałeś, przyjacielu. W obliczu tak skonstruowanej i otaczającej nas kultury chrześcijańska etyka i duchowość staje przed bardzo poważnym wyzwaniem. Przed testem. Czujemy się nawet czasami zagubieni i sfrustrowani z takim ogromem sceptycyzmu. I przyjmujemy różne postawy. Będą pośród nas ludzie, którzy po prostu biorą nogi za pas. I to jest naturalne. Będą tacy, którzy będą zadziornie walczyć do ostatniego, być może waląc innych Biblią po głowie. Będą tacy, którzy machną na to ręką i powiedzą, okej, wiara to moja wewnętrzna sprawa, moja prywatna sprawa i w ten sposób przyłączą się do swego rodzaju liberalnego prądu, który mówi, możesz wierzyć, co chcesz, tak długo, jak nie będziesz mi o tym opowiadał. Czy możemy śmiało żyć dzisiaj z otwartą przyłbicą i powiedzieć, Tak, Pan Jezus to mój mistrz, On mieszka w moim sercu. Tak, wierzę, że umarł na krzyżu. Tak, wierzę, że zmartwychwstał. Tak, to zmieniło moje życie. Mogę Ci powiedzieć dlaczego. Ilekroć prawdopodobnie wymawiasz takie słowo, a wierzę, że to robimy, bo Boży Kościół rośnie. I Pan Jezus obiecał, że będzie rósł i będzie się rozrastał. I właśnie to jest naszym zadaniem, bo to jest dobra nowina, która ratuje życie człowieka. Niemniej jednak sam z własnego doświadczenia wiem czasami, ile to kosztuje. Ile razy odwróciłem się na pięcie i po prostu uciekłem. Ile razy byłem kolaborantem, udając, okej, skoro wy myślicie w ten sposób, ja nie będę się wyrywał z tym, co ja sam myślę w swoim sercu. Ile razy podejmowałem walkę, która czasami nie przynosiła efektów, a przynajmniej w moim rozumieniu. Ale nie jesteśmy sami. Pan Bóg, ilekroć w Bożym Słowie przeczytacie, On mówi, nie bój się, ja Cię poprowadzę. I my się zastanawiamy, okej, ale gdzie nas poprowadzić? Przecież ja spotykam się z takim ogromem nieszczęść sceptycyzmu na co dzień, że nie umiem nawet odpowiedzieć na pytania, które ludzie mi zadają, chcąc Ciebie poznać. Na pytania o cierpienie, o Bożą wolę, o jakieś doktryny, dogmaty, rzeczy, których ja nawet nie jestem w stanie wytłumaczyć. Ja sam się dziwię, Boże, gdzie jesteś, kiedy spotykają mnie te albo inne rzeczy. Boże Słowo wciąż, dzisiaj i teraz, według Bożego planu jest dla nas odpowiedzią. 26 wieków temu niejaki Daniel razem ze swoimi przyjaciółmi trafia w miejsce, które jest, mało powiedzieć, nieprzyjazne, wręcz absolutnie wrogie, złe, bezbożne, zdeprawowane. Zabrani z pięknego, wspaniałego kraju, Izraela, z Jerozolimy, dosłownie podbici, udają się w niewolę do państwa, do imperium, a w zasadzie do centrum tego imperium, które według ich praw, według tego, co zapisane było w prawie mojżeszowym, jako Izraelici, wszystko musiało ich napawać obrzydzeniem, odrazą. Wszystko pokazywało, że są w miejscu złym, bezdusznym, bezbożnym i grzesznym. Ale ten sam Daniel właśnie w tym imperium przeżywa czterech królów. Co więcej, zdobywa pozycję, ma swoje poważne funkcje. Więcej ma wpływ na całe imperium. Jeszcze więcej. Ma wpływ na wiele pokoleń ludzi, którzy czytali tą księgę, księgę Daniela w Bożym Słowie do dziś. I zdziwimy się, a ja się dziwię, być może wy zdziwicie się ze mną, albo i nie, jak bardzo aktualna ta księga jest do dzisiejszych czasów. Jak bardzo przyjemnie można ją porównać. Pozwólcie, że przeczytam pierwszy rozdział tej historii. Być może niektórzy z was, którzy byli wychowywani na szkole niedzielnej, słyszeli nieraz historię o Danielu, o jaskini pełnej lwów. To nawet coś w rodzaju związku frazeologicznego. Wszyscy wiedzą mniej więcej, przynajmniej w naszym kraju, o co chodzi. Pozwólcie, że przeczytam pierwszy rozdział z tej księgi. W trzecim roku panowania Jojakima, króla Judy, Nabuchodonozor, król Babilonu, najechał na Jerozolimę i oblegał ją. Pan wydał w jego ręce Jojakima, króla Judy, oraz część naczyń domu Bożego. Nabuchodonozor zabrał je do ziemi Shinear, do domu swojego Boga i umieścił je w skarbcu swojego Boga. Król rozkazał Aszfenazowi, przełożonemu dworzan, sprowadzić spośród Izraelitów z rodu królewskiego oraz z możnowładców młodzieńców bez skazy, przystojnych, uzdolnionych, obdarzonych wiedzą, roztropnych, pojętnych, zdolnych do pełnienia służby w Pałacu Królewskim oraz do poznania pisma i języka chaldejskiego. Król wyznaczył im codzienną porcję jedzenia i wina ze stołu królewskiego i polecił ich kształcić. Po 3 latach mieli oni stanąć przed królem. Spośród mieszkańców Judy był tam Daniel, Hananiasz, Miszael i Azariasz. Przełożony dworzan zmienił im imiona. Danielowi dał imię Belteszazar, Hananiaszowi Szadrak, Miszaelowi Meszak, Azariaszowi Abednego. Daniel powziął mocne postanowienie, aby jednak nie kalać się pokarmem, który jadł król, ani winem, które on pił. Poprosił więc przełożonego dworzan, aby nie musiał tego spożywać. Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłość przełożonego dworzan. Przełożony powiedział do Daniela, Boję się, że mój pan, król, który postanowił, co macie jeść i pić, zapyta, dlaczego wyglądacie mizerniej niż wasi rówieśnicy. W ten sposób ściągniecie karę na moją głowę. Daniel odpowiedział strażnikowi, którego przełożony dworzan wyznaczył dla Daniela, Hananiasza, Miszaela i Azariasza. Poddaj swoje sługi 10-dniowej próbie. Niech dają nam do jedzenia tylko jarzyny, a do picia wodę. Potem przyjrzysz się nam i młodzieńcom, którzy jedli potrawy królewskie, i postąpisz ze swymi sługami według tego, co zobaczysz. I tak się stało. Strażnik poddał ich 10-dniowej próbie. Po upływie 10 dni okazało się, że wyglądają oni lepiej niż młodzieńcy, którzy jedli potrawy królewskie. Strażnik zabierał im więc potrawy i wino królewskie, a przynosił jarzyny. A Bóg obdarzył tych czterech młodzieńców wiedzą, rozumieniem wszelkiego pisma i mądrością. Daniel umiał też wyjaśnić widzenia i sny. Kiedy upłynął czas wyznaczony przez króla, przełożony dworzan zaprowadził młodzieńców przed Nabuchodonozora, a król rozmawiał z nimi i nie znalazł się wśród nich taki jak Daniel, Hananiasz, Miszael i Azariasz. Dlatego oni właśnie rozpoczęli służbę przy królu. Król zasięgał ich rady we wszystkich sprawach wymagających rozwagi i mądrości. Widział, że mądrością 10-krotnie przewyższają oni wszystkich wróżbitów i magów w całym jego królestwie. Daniel był tam do pierwszego roku panowania króla Cyrusa. Gdybyście mogli sobie wyobrazić dzisiaj najgorszy, najbardziej podły, jeżeli chodzi o moralne standardy i etyczne kraj na tym świecie, dzisiaj, w tym momencie, to z pewnością Babilon byłby 10 albo 100 razy gorszy. Jeżeli mielibyśmy sobie wyobrazić miejsce, w którym, jeżeli chodzi właśnie o moralność i etykę, szczególnie jeżeli chodzi o to w kontekście władców i tego, jak sprawowali swoją władzę, nie znajdziecie, nawet porównania ciężko by było znaleźć. Myślę, że gdybyśmy się przenieśli do tamtych czasów, bylibyśmy obrzydzeni tym, co tam zobaczyliśmy. Do tego stopnia, że kiedy Jan pisze o objawienie, apokalipsę, bo tak znamy tą księgę w Bożym Słowie, mówi o tym, że właśnie Babilon zostanie pokonany, że upadnie. Używając słowa Babilon, przy czym Babilon już dawno, już go nie ma, koniec, kaput, już minęło. Ale dla niego to właśnie był wyraz czegoś, co jest absolutnie najgorsze, najbardziej podłe. Jeżeli możesz sobie wyobrazić coś, co jest grzeszne na tym świecie, to właśnie byłby Babilon. Z drugiej jednak strony Nabuchodonozor to nie był byle kto. Udało mu się podbić parę miejsc, Fenicję, Palestynę, tak samo jak Jerozolimę. Rządził wielkim imperium i to w zasadzie w szczytowej fazie tego imperium chaldejskiego, bo tak się nazywało. I gdybyśmy przyjrzeli się temu, co tam jest, do dzisiaj badacze badają, odkopują, oglądają i są zadziwieni tym, co tam widzą. Poza tym, że był władcą okrutnym i że to, co się tam działo, nie chcieli prawdopodobnie byśmy tego oglądać, to z drugiej jednak strony inżynieria, matematyka, klimatyzacja w budynkach, poważnie, wodociągi, a tak naprawdę to nawet czas, 60 sekund, 60 minut, godzina, to właśnie ich pomysł. 1200 świątyń, tak zwanych zagirat, ja tego nawet pewnie nie umiem dobrze wytłumaczyć, ale piękna konstrukcja, do dziś badana, budząca podziw, zaawansowana kultura i powszechny politeizm. To znaczy, tak naprawdę Bóg odpowiadający każdej albo potrzebie, albo ludzkiemu grzechowi był na każdym kroku i każdy mógł je stworzyć. No dobra, ale co to ma wspólnego w takim razie z dzisiaj? Świat jest okrutny, to raz. Zmagamy się z ubóstwem, konfliktami, przemocą, niewolnictwem, terroryzmem, ale gdyby spojrzeć na takie codzienne rzeczy, które być może nie są aż tak drastyczne, rozbite rodziny, płytkie więzi, obojętność. Jakiś taki relatywizm moralny, każdy może robić to, co chce, o ile tylko nie będzie przeszkadzał. Tolerancja troszeczkę zmieniła swoje znaczenie. Kiedyś mogła znaczyć to, że i oryginalnie to, że każdy ma jakieś swoje poglądy i wierzy w to, co wierzy, ale mogę się z tobą nie zgadzać, możemy o tym rozmawiać. Dzisiaj tolerancja znaczy tyle, że nie powinieneś kwestionować w żaden sposób moich poglądów, ani przeszkadzać mi w tym, co myślę. Możesz tylko to zaakceptować. Ta sytuacja jest porównywalna chociażby ze względu na to, że kiedy Daniel znalazł się z pięknego miejsca, miejsca, gdzie oddawali cześć Bogu, Jahwe, w miejscu, które jest pełne grzechu i najróżniejszych bóstw, astrologii, numerologii i najróżniejszych innych przedziwnych, okultystycznych pomysłów, to tak naprawdę dzisiaj, gdybyś spojrzał wokół, to jako chrześcijanin musisz mieć świadomość, że żyjesz w świecie, który jednak wciąż pozostaje pogański. Chcielibyśmy go nazywać chrześcijańskim. Ale tak naprawdę zwyczaje i codzienność ludzi, każdego z nas, naszego otoczenia, naszego sąsiedztwa, tego, czego jesteśmy uczeni w szkołach, na uniwersytetach, tego, co czytamy w gazetach, co widzimy wokół, w jaki sposób możemy, czy jesteśmy traktowani albo traktujemy innych, paradoksalnie jest bardzo zbliżony. Przypuszczam, że kiedy Daniel mówił o swoim Bogu i opowiadał o monoteistycznej religii, mówiąc o tym, że jest jeden Bóg i przypominając nawet swoim imieniem Bóg, który jest moim sędzią, prawdopodobnie wzbudzało to śmiech wśród współtowarzyszy i studentów, których tam spotykał. Nie sądzę, żeby Daniel mógł otwarcie mówić o Bogu w przestrzeni publicznej Babilonu. To było złe miejsce. Musicie sobie wyobrazić naprawdę złe miejsce, w którym tak naprawdę też wartość człowieka nie była w żaden sposób widoczna. A z pewnością tych, którzy byli niewolnikami. Król chciał najlepszego. Wybrał najlepszych ludzi. Wybrał tych, którzy byli z możnych rodów, którzy byli z rodu królewskiego, wziął tych, którzy byli najprzystojniejsi, najlepiej, nie wiem, zbudowani, może już wykształceni. I specjalnie przeznaczył ich do tego, aby byli szkoleni i aby później służyli na jego dworze. Aby byli tymi, którzy będą mogli być urzędnikami, którzy będą znali języki, którzy będą mogli być jego doradcami. W tym sensie był całkiem sprytny. Ale musimy zrozumieć, że tu już, chociaż pozbawieni zostali wolności, to nie wszystko. Daniel i jego współtowarzysze zostali pozbawieni znacznie więcej rzeczy. Już w tym momencie byli skazani na pełne posłuszeństwo i jakby współpracę z tym, z czym mają do czynienia. W sensie zostali tam wysłani, nie mogli się zbuntować, mogli po prostu co najwyżej stracić życie. Byli wystawieni na próbę przyjęcia wszystkich tych możliwych zwyczajów, obyczajów, żyli wokół ludzi, którzy żyli w politeistycznej zdecydowanie religii i oddawali cześć najróżniejszym posągom i różnym pomysłom na te posągi, zostali upokorzeni. Bo kiedy mówimy o przełożonym nad urzędnikami, musimy zrozumieć, że król wiedział, co robi. Król miał duży harem i tam było mnóstwo pięknych kobiet. Jeżeli sprowadzał przystojnych i dobrze wykształconych młodzieńców, musiał się upewnić, że nie wejdą mu w drogę. Kiedy czytamy o przełożonym nad dworzanami, to tak naprawdę czytamy o naczelnym eunuchu przełożonym nad eunuchami. Dokładnie to znaczy ten tekst. Tak więc Daniel i jego przyjaciele zostali wykastrowani, mówiąc wprost, co z pewnością było dla nich upokarzające. A z drugiej strony zyskali swego rodzaju nobilitację, bo jeżeli byli przeznaczeni do tego, żeby być gdzieś kiedyś na dworze króla, to tak naprawdę właśnie mogli jeść to, co jadł król, mogli przechadzać się po jego posiadłościach, mogli korzystać z tej właśnie wiedzy, z tych bibliotek, z tego wszystkiego, co było konieczne, aby byli i mogli być wykształceni i później towarzyszyć królowi. Próbowano zmienić ich tożsamość. Po trosze podstępem, a po trosze siłą. Zmieniono im od razu imiona. Ich imiona znaczyły mniej więcej tyle. Bóg jest moim sędzią, Bóg mnie ochrania, któż jest jak Bóg. A kiedy zmieniono im imiona, Szadrach, Meszach, Abednego, Belteszazar, to wszystko było powiązane z bóstwami Babilonu, z bóstwami imperium. Miało pokazać, okej, musicie się odciąć od całych korzeni, od całej tożsamości, od tego, kim wierzycie, że jesteście. Teraz jesteście w naszym królestwie i w naszym imperium. Koniec. Czy nam zawsze łatwo jest być tym, kim wiemy, że jesteśmy? Czy w naszej pracy, w naszej szkole, w naszej rodzinie zawsze łatwo jest być tym, kim wiemy, że Pan Bóg nas powołuje albo nas stworzył? Patrząc na zachowanie Daniela, możemy się bardzo wiele nauczyć. On i jego przyjaciele podjęli próbę. Zrozumieli, że to jest wyzwanie, które czeka na nich i w takim razie musieli jakoś się do tego dostosować. Musieli coś zrobić, musieli coś zdecydować. I myślę, że to, na co się decydowali, było pięknym balansem pomiędzy tym, że asymilowali się w jakiś sposób z kulturą i z tym miejscem, w którym Pan Bóg ich, jak się później okazuje, albo wcześniej, już tu widać, postawił, bo to Pan Bóg ich w tym miejscu postawił, a jednocześnie nie rezygnowali ze swoich standardów moralnych i z Bożego prawa. Moglibyśmy się zastanowić, jak to zrobili. No popatrzmy. Zobaczmy, że Daniel i jego przyjaciele skorzystali z możliwości edukacji, która została im dana. Została im dana możliwość edukacji. Na bardzo, jeżeli to było miejsce, gdzie było pełne geniuszu, inżynierii, matematyki i wszystkich najbardziej, najnowocześniejszych, najróżniejszych odkryć, jeżeli chodzi o wiedzę, to czemu z tego nie skorzystać? Czemu? Z tego powodu, że prawdopodobnie musieli studiować magię, astrologię, numerologię, okultyzm. To wszystko towarzyszyło. To były nauki, które oni też musieli posiąść. Jeżeli przeczytacie dalej, a będziemy czytać jeszcze dalej Księgę Daniela, będziemy ją studiować sobie razem przez jakiś czas i kilka tygodni, odkryjemy, że w pewnym momencie Daniel był w ogóle przełożonym nad mędrcami i magami. Czyli tymi, którzy właśnie doradzali królowi. Daniel razem z przyjaciółmi odmówił, żeby jeść z królewskiego stołu, ale studiowali na uczelni, w której te wszystkie rzeczy musieli, właśnie tą wiedzę musieli posiąść. Te rzeczy także były zakazane w Bożym prawie. Pan Bóg nie pochwalał nigdy żadnej astrologii, numerologii i innych okultystycznych spraw. Tymczasem oni po prostu, kiedy byli tam, kiedy już byli w tym okupowanym miejscu dla nich, kiedy byli zabrani zupełnie z tego swojego świętego miejsca, świętego Jerozolimy, ze swojego państwa, ze swojego ukochanego Izraela, do miejsca, które było wrogie i złe dla nich, zaczęli rozumieć, że to, co jest tutaj, w sensie mogą się jeszcze z tego wiele nauczyć, mogą robić to, co nie przeszkadza w ich moralnych standardach. Rozumieli, że są przed testem na prawdziwą wiarę i to, kim Bóg dla nich jest. Podjęli odpowiedzialność, bo kiedy, zobaczcie, przyszedł czas, że mieli skonsultować właśnie z tym przełożonym kwestię jedzenia albo niejedzenia, uwaga, tutaj jest bardzo dużo różnych pomysłów na to, żeby... To się nazywa post Daniela bodajże, nigdy tego nie stosowałem. Wiem, że są nawet książki na ten temat, są całe kursy, są jakieś różne pomysły, jak dlaczego jedzenie samych jarzyn, warzyw, owoców i picie wody. Nie wiem, czy tam jest to rozbudowane, czy nie. Wiem, że jest taka możliwość. Nie wydaje mi się, żeby to było celem Daniela. Kiedy pojawił się na dworze króla, on nie spojrzał na, nie wiem, mięso ociekające tłuszczem, na wszystkie enzymy, które zostały pododawane, na jakąś chemię na stole i stwierdził, nie, ja będę jadł zdrowo, bo będę wtedy silniejszy i mocniejszy. Wydaje mi się, że chodziło właśnie o to, że skoro już muszę tu żyć, to chcę postawić pewne granice wobec tego, czego Bóg mnie nauczył i chcę pokazać, że można w ten sposób żyć. Biorąc na siebie odpowiedzialność, bo właśnie staje przed przełożonym i mówi, okej, tamten mówi, utną mi głowę, jeżeli zobaczą, że wy będziecie bardziej mizerni. On mówi, no dobra, no to słuchaj, ja cię rozumiem. Rozumiem, rzeczywiście, jesteś zagrożony, więc dogadajmy się jakoś. Sprawdź nas, co nam szkodzi, sprawdź nas przez 10 dni. Jeżeli się okaże, że jest nie tak, no to zrobisz z nami, co uważasz, ale jeżeli się okaże, że jest w porządku, no to czego mamy się bać? Nie uważacie to za rozsądną propozycję? Odpowiedzialność spada na Daniela i jego towarzyszy. Przełożony widzi ich wiarę i ufność i gotowość do tego, żeby i determinację do tego, żeby trzymać standardy moralne i pokładać nadzieję w ich Bogu. Ile razy słyszałem historię o tym, że strywializuję, to nie jest prawdziwa historia. Ale wiesz co? Mój szef pali papierosy. Zrezygnowałem z roboty. Przesadzam, oczywiście, tak nie było. Ale wielokrotnie słyszałem o argumentach, które, powiem szczerze, w mojej głowie mnie zaskakiwały. Jestem chrześcijaninem, trafiłem do pracy, w której, no wiesz, wiem, że tam coś jest nie do końca z tymi dokumentami, trochę coś tam chyba szef kombinuje, ja chyba to widzę, no w zasadzie, dobra, zmywam się z tej pracy, nie będę w tym grzesznym miejscu pracował. Prawdopodobnie moglibyśmy znaleźć znacznie więcej przykładów podobnych sytuacji w naszym, waszym życiu, w życiu waszych przyjaciół, czy chociażby kolegów, czy koleżanek ze szkoły. O, widzę, że wy tutaj w kółku stoicie i wszyscy przeklinacie. No, przy mnie nie wolno przeklinać, przepraszam, to ja sobie pójdę. Jest bardzo dużo takich różnych elementów, które przez historię mojego życia, i sam też zresztą tak robiłem, nasłuchałem się jako argumenty do tego, żeby... że to nie jest miejsce dla nas, że mogę zrezygnować z pracy, że mogę nie towarzyszyć moim kolegom i koleżankom. Tymczasem Daniel i jego przyjaciele brali odpowiedzialność na siebie i pokazywali, że to, w co wierzą, ma sens i się okaże w praktyce. Mieli dużą w tym wiarę. Jest powiedziane, że Daniel zrobił sobie mocne postanowienie. Kiedy już tam przybyli, kiedy byli w Babilonie, kiedy byli w tym imperium, dziwnym, złym, niebożym absolutnie miejscu, zrobił sobie takie postanowienie, mocne postanowienie, że nie będzie jadł ze stołu, z którego je król. No i teraz, oczywiście, to było niekoszerne jedzonko, to było jedzenie, które prawdopodobnie on w Izraelu razem z kumplami nigdy by nie dotknęli, oczywiście tak. Ale to chyba nie koniec i to chyba nie wszystko, jeżeli chodzi o tę decyzję. Mam wrażenie, że Daniel gotów był skorzystać ze wszystkiego, co wierzył, że pomoże mu właśnie w tym kraju utrzymać swoje standardy moralne i wiarę i nawet zaprowadzić, a nawet przynieść Bożą rzeczywistość do tego miejsca, a jednocześnie rezygnował ze wszystkich przywilejów. Bo to, że mogli jeść mięso, całą tą żywność, to wino pić z królewskiego stołu, było tak naprawdę przywilejem. Mogli pójść, wypiąć pierś do przodu i powiedzieć, patrzcie na nas, to my, w sensie my mamy do tego prawo, my jesteśmy tutaj wyjątkowi, szczególni, to nas wybrali. Tymczasem on właśnie z tego zrezygnował. On właśnie z tego zrezygnował, być może właśnie dlatego, mając świadomość, że to może go zwieść. Że to być może jest smaczne, że to być może jest przyjemne, że to być może przynosi jakiś prestiż dla jego osoby, funkcji i stanowiska. To z tego zrezygnował, a za inne rzeczy brał odpowiedzialność i przygotowywał się na czas, który Pan Bóg dla nich miał. Nie chciał być przekupiony przez bogactwa Babilonu. Z jednej strony stawiał granice, ale stawiał granice dla siebie. Stawiał granice wobec siebie, wobec swojej wiary, wobec swojej moralności i etyki, a nie wobec wszystkich innych. Innymi słowy, gdybyśmy mieli to przełożyć dzisiaj na nasze życie chrześcijańskie, to powiedziałbym tak, Ewangelia jest od tego, żeby nią żyć i żeby ją zwiastować, a nie żeby ją od innych egzekwować. I bardzo często, niestety, jako chrześcijanie, wchodzimy w przestrzeń publiczną, krzycząc, wszyscy jesteście grzesznikami i musicie zmienić swoje zachowanie, a ja wam powiem, jak to zrobić. Tymczasem Daniel razem ze swoimi przyjaciółmi trafili na ziemię, na którą nigdy nie chcielibyśmy postawić stopy. Prawdopodobnie byśmy byli sfrustrowani, przerażeni i nie wiedzielibyśmy, za co się złapać. I prawdopodobnie tak oni mieli tak samo. Ale oni zdecydowali o tym, że to na nich spoczywa odpowiedzialność, aby prawda Bożego prawa, objawienie, które dostał Izrael, miłość do Boga, do Jahwe, jedynego Boga, to jest ich odpowiedzialność i to oni powinni tego pilnować i będą stawiać granice tylko tam i aż tam, gdzie ktoś chciałby zaingerować właśnie w to, co wierzą. Zmienić ich tożsamość. Pomimo imion, które mieli zmienione, pomimo upokorzenia, kastracji i niewoli, pomimo tego, że trafili do nieznanego kraju, w którym coś im się każe i nie mają wolnej woli, to oni podjęli wyzwanie i powiedzieli: okej, więc nauczymy się wszystkiego, co umieją tutaj. Zrobimy to najlepiej, jak potrafimy, a jednocześnie nie będziemy korzystać z przywilejów, które mogą zatracić to, kim wiemy, że Bóg jest i kim nas uczynił. Mogą zatracić naszą tożsamość. Jakże cenne to lekcje dla nas, kiedy pomyślimy o naszym życiu dzisiaj jako chrześcijan w tym zbuntowanym przeciw Bogu świecie. To nie świat ma odpowiedzialność, żeby postępować tak, jak Pan Bóg chce. To jeżeli ja znam Boga, jeżeli ja oddaję Mu swoje życie, to moja odpowiedzialność. Nie jest moim zadaniem, żeby tego nie dotykać, od tego uciekać, na to w ogóle nie patrzeć. Są rzeczy, które mogą zaingerować w twoją wiarę, w twoją tożsamość jak najbardziej. Ale czy rzeczywiście nie możesz przeczytać Harry'ego Pottera? Tu już bym się zastanawiał. Czy rzeczywiście nie możesz wyjechać razem ze współpracownikami? Bo przecież nie musisz razem z nimi, nie wiem, się upić i tak dalej. Tu już bym się zastanawiał. Jest bardzo dużo pytań. Czy rzeczywiście... Kiedy wszyscy idą na wagary, to fakt, ty nie musisz iść z nimi, bo to jest okazanie braku szacunku wobec nauczyciela, szkoły i innych. Ale czy rzeczywiście musisz z obrzydzeniem obijać tą cały rozdział z książki w biologii, gdzie jest o ewolucji i wszędzie wszystkim mówić, że ty tego nie będziesz czytał i że możesz nawet dostać z tego pałę? To chyba nie jest do końca rozwiązanie. Prawdopodobnie widzicie, do czego zmierzam. Daniel razem ze swoimi przyjaciółmi postępowali w taki sposób, do którego nie do końca można było się przyczepić. Wszystko, czego oczekiwali i co chcieli, tak naprawdę spoczywało, przynosiło odpowiedzialność na nich, a jednocześnie było uargumentowane, miało sens i pokazywało ich wiarę. A z drugiej strony, z tego, co było wokół, z tego, co można było się nauczyć, chociażby samej wiedzy, korzystali ile wlezie, wiedząc, że prędzej czy później to może się przydać. A oni chcą wyjść właśnie na tych, którzy jeżeli świadczą o Bogu Jahwe, no to będą w takim razie najlepsi. I Daniel wiedział jeszcze jedną rzecz, bardzo ważną i chyba kluczową, patrząc na ten rozdział. Jestem przekonany, że dlatego właśnie tak zaczyna. Daniel i jego przyjaciele skończyli jako ci najmądrzejsi na dworze króla. Nie było takich. Nie dość, że lepiej wyglądali, to jeszcze 10 razy mądrzejsi i w ogóle ich wybrał i ich się we wszystkim radził. Efektem ich działań i postępowania rzetelnego, odpowiedzialnego, sumiennego, a jednocześnie moralnie nieskazitelnego, efektem tego działania było to, że po prostu stali na dworze tego władcy, który był okrutny, który był przerażający, który sam siebie uważał za bóstwo. I kazał się sobie kłaniać, oni byli jego doradcami. Niby byli w niewoli, niby upokorzeni, ale za chwilę stali jako jego doradcy, przestrzegając Bożych praw i będąc Bogu wierni, a jednocześnie korzystając i ucząc się na tym, co widzą. Owszem, w jakiś sposób kulturowa asymilacja bez moralnych kompromisów. Ostatecznie byli najmądrzejsi u króla. Ale jeżeli przyjmujemy, że Daniel maczał w palce w pisaniu tej księgi. Jeżeli chcielibyśmy wyciągnąć tutaj tą prawdę, która jest chociażby w tym pierwszym rozdziale, musimy zwrócić uwagę na parę wersetów i pozwólcie, że je przeczytam. Z pierwszego rozdziału. Najpierw drugi. Pan wydał w jego ręce, w ręce Nabuchodonozara, Jojakima, króla Judy oraz część naczyń domu Bożego, a Nabuchodonozor zabrał je do ziemi Szynajar, do domu swojego Boga, umieścił je w skarbcu swojego Boga. 9 werset. Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłość przełożonego dworzan. 17 werset. A Bóg obdarzył tych czterech młodzieńców wiedzą, rozumieniem wszelkiego pisma i mądrością. Daniel umiał też wyjaśnić widzenia i sny. Jeżeli wzięlibyśmy ten maleńki Izrael, tą Judę, to co tam było, i to potężne imperium, i teraz to potężne imperium najeżdża Jerozolimy, ale Jerozolima się broni, jej się udało, i obronili się, to hasło pod tytułem Pan wydał w ręce Izraelitów tych bezbożnych ludzi z Babilonu byłoby absolutnie jasnym. Tymczasem, kiedy czytam, Pan wydał w jego ręce Jojakima, króla Judy, oraz część naczyń domu Bożego, pojawiają się w mojej głowie pytania. A jednak Daniel bardzo dobrze rozumiał, i zresztą jak będziemy później czytać w Księdze Daniela, dobrze rozumiał, że to, co się wydarzyło, było Bożym planem. Że było przewidziane przez proroków, że było już zapowiedziane. Dlatego, że Boży lud grzeszył i nie szukał Bożych dróg. To było konsekwencją i konsekwencją nie po to, żeby Izraela ukarać, ale po to, żeby Izraela wychować. Od początku Daniel rozumiał, że to jest lekcja, że to jest wyzwanie, że to jest test dla ich wiary, po którym rzeczywiście będą mogli być bardziej doświadczeni i przybliżą się i poznają lepiej swojego Boga. Jest taki prorok Habakuk, też ma swoją księgę w Starym Testamencie i on pyta Boga, w zasadzie pyta o to samo, to ma jeszcze przyjść, on już to przepowiada, to ma przyjść i on pyta, ale jak to się stanie, dlaczego, przecież ty jesteś naszym Bogiem, przecież ty powinieneś nas obronić, ochronić nas, okej, nagrzeszyliśmy, narobiliśmy dużo bzdur, ale dlaczego nie miałbyś w takim razie tego powstrzymać, możemy to załatwić inaczej, to oni powinni być przecież, spójrz na ten kraj bezbożny. Pan Bóg mówi, o nich się nie martw. Nimi się jeszcze zajmę, ale lekcję zaczynam od was, bo jesteście moim ludem i was kocham. Jeżeli kiedykolwiek poczujesz, że jako chrześcijanin jesteś otoczony, jesteś osaczony, jesteś być może pod okupacją, jesteś być może na jakimś wygnaniu, patrzysz, gdziekolwiek się nie obijesz, czy to w pracy, czy w szkole, czy w domu, zawsze masz pod górkę i nie możesz się wytłumaczyć ze swojej wiary, jesteś tym sfrustrowany, zmęczony, miej świadomość, że Bóg cię nie opuścił. Ale postawił cię w miejscu, w którym chce raz twoją wiarę przetestować, a dwa, to wszystko, czego cię nauczy, wykorzystać po to, aby tą dobrą nowinę zanieść dalej. I tak właśnie było. Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłość przełożonego dworzan. To nie jest kwestia tego, że Daniel był bardzo, nie wiem, jakiś miły, uprzejmy, nie wiem, przystojny, jakoś dobrze się z nim gadało czy coś. Owszem, to też mogło być przyczyną, ale to Bóg zjednał tą przychylność. Nie zostawił ich. On był tam z nimi. Następnie jest powiedziane, że obdarzył tych czterech młodzieńców wiedzą, zrozumieniem wszelkiego pisma i mądrością. Cokolwiek, czegokolwiek się dotknęli, chłonęli, ich umysły były chłonne, ich serca były gdzieś tam otwarte. Mogli uczyć się szybciej i więcej i lepiej. To była zdolność, która pochodziła od Boga właśnie po to, żeby za chwilę, jak zobaczymy, w następnych tygodniach, wykorzystać to dla swojej chwały. Daniel miał jasność. Niezależnie od tego, co przychodziło na ich życie, to był test wiary, test tego, kim jest Bóg dla nich, a jednocześnie Bóg nigdy ich nie opuszczał i miał dla nich plan, żeby ich jeszcze lepiej przygotować i wychować. Jeżeli my mielibyśmy spojrzeć na nasze życie tak, Ewangelia jest po to, żebyśmy nią żyli, po to, żebyśmy ją zwiastowali, ale nie po to, żebyśmy ją od innych egzekwowali. I tak właśnie zaczyna Daniel. Kiedy czytam tą księgę jeszcze raz, powiem wam, że jestem zaskoczony wieloma sprawami. I tym, jak mam wrażenie, że przemawia i do mojego życia, jak bardzo adekwatna jest do dzisiejszych czasów. Chciałbym, żebyśmy to razem odkrywali, zobaczymy, czy nam się uda. Jestem przekonany, że Pan Bóg będzie do nas z tego mówił. Jedno jest pewne, przygoda Daniela się rozpoczęła tak samo, jak twoja i moja rozpoczyna się każdego dnia. Nie żyjemy w przyjaznym świecie. Jako chrześcijanin musisz mieć świadomość, że Pan Bóg postawił cię na swego rodzaju wygnaniu, bo chce, żebyś tutaj wprowadzał i Jego rzeczywistość, rzeczywistość Jego Królestwa. To będzie się wiązało z wyzwaniami, testami i z różnymi przeciwnościami, ale On nas w tym nie opuści. Patrząc z tej perspektywy na świat, który mnie otacza i na wyzwania, które mam na co dzień, i jestem napełniony poniekąd jakąś nadzieją. Mam nadzieję, że wy też. Pomódlmy się, słuchajcie, na koniec. Panie Boże, dziękujemy za to, że Ty jesteś Bogiem, który w swoim planie chce nas uczyć. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Twoje słowo pokazuje, że niezależnie od okoliczności i tego, jak grzeszna wydaje nam się rzeczywistość wokół nas, jak nie Twoja, nie Boża, jak nieprzychylna, jak czasem wroga, to, Panie, mamy świadomość, że jeśli nasza tożsamość jest w Tobie, to jesteśmy we właściwym miejscu. Niezależnie, gdzie nas postawisz, Ty chcesz, abyśmy należeli do Ciebie, abyśmy szli za Tobą. I jak czytać Boże Słowo, tak właśnie rozpoznajemy tą drogę, którą nam dajesz. Że Ty chcesz nas uratować, że Ty oddałeś, Panie Jezu, swoje życie za nas, po to, abyśmy mogli żyć z Tobą wiecznie, ale stawiasz nas w miejscach, które zapowiedziałeś, że będą nieprzyjazne. Bo żyjemy po prostu w Królestwie Ciemności, a należymy do Królestwa Światłości. Dziękujemy Ci za to, bo to Twoja łaska i Twój ratunek. Ale teraz, Panie, potrzebujemy, abyś uczył nas każdego dnia, jak żyć. Jak poradzić sobie z tym, co nas otacza, jak stawiać czoło tym wyzwaniom razem z Tobą. I dziękujemy Ci za to, że Ty obiecujesz, że masz plan i że z nami będziesz. Panie, prosimy Cię o to, aby kiedy będziemy czytać tą księgę Daniela, aby, Panie, ona była rzeczywiście adekwatna dla nas dzisiaj i tutaj. Abyśmy z tej historii Daniela mogli nauczyć się jeszcze więcej o Tobie i o tym, jak Ty chcesz, aby nasze życie wyglądało i mogło wyglądać. Boże, dziękujemy Ci jeszcze raz za Twoje słowo i za to, że ono przemienia nasze życie i nasze serca. I Tobie niech będzie chwała. W imieniu Jezusa. Amen. Słuchajcie, zawsze po kazaniu zostawiamy takie dwie minutki takiej refleksji, ciszy, gdzieś tam spokoju. Być może to jedyne dwie minuty w zaganianej Warszawie w tym tygodniu, kiedy zastanowisz się nad swoim życiem, albo nawet pomodlisz, albo zadasz pytanie Bogu. Zachęcamy.